Peter Hollins. Skończ to, co zacząłeś. Sztuka samodyscypliny, czyli jak zabrać się do pracy i doprowadzić ją do końca. Wydawnictwo One Press. Czyta Roch Siemianowski. Wstęp. Czym dokładnie jest sztuka realizowania planów i kończenia tego, co zacząłeś? Możliwe, że słyszałeś te określenia wiele razy, ale co tak naprawdę one oznaczają? Dla mnie jest to zmiana zamiarów w rzeczywistość. Zbyt często obiecujemy, że coś zrobimy i czasami nawet rzeczywiście zabieramy się do pracy, gdy znajdziemy trochę wolnego czasu w weekend i poczujemy się na siłach. Ale gdy tylko pojawią się pierwsze oznaki zmęczenia lub znużenia, bądź też gdy natrafimy na trudności albo gdy coś odwróci naszą uwagę, rzucamy to, co robiliśmy, a nasza niedokończona praca zalega w garażu, mentalnym, fizycznym lub w przenośni i pozostaje tam na długie wieki. Kontynuowanie rozpoczętej pracy i kończenie tego, co zacząłeś, pomaga wyrwać się z tego zaklętego kręgu i przejąć kontrolę nad własnym życiem. Moje doświadczenia z realizowaniem planów są bardzo różne. Któregoś lata obiecałem sobie, że wystrugam z drewna kanu o długości około 30 cm i szerokości 8 cm. Nie był to duży projekt, ale stanowił wystarczające wyzwanie dla kogoś, kto nie ma żadnego doświadczenia w pracy z drewnem. W ciągu pierwszego tygodnia zdołałem zrobić całkiem spore wyżłobienie w moim kawałku drewna. W drugim tygodniu bolały mnie ręce, a do kin akurat weszły nowe Gwiezdne Wojny. W trzecim tygodniu byłem zbyt zajęty ponownym oglądaniem Gwiezdnych Wojen i wymyślaniem wymówek, żeby nie wracać do tego projektu. Moje drewniane kanu było skazane na porażkę. Ale zawsze, gdy wchodziłem do garażu, spoglądałem na to niedokończone kanu, które uparcie przypominało mi o moim lenistwie i braku wytrwałości. Dręczyło mnie to tak bardzo, że w końcu kilka lat później postanowiłem, że skończę ten projekt. Prawdopodobnie domyślasz się, jak się to skończyło. W pierwszym tygodniu szło mi wspaniale, w drugim tak sobie, a w trzecim już jechałem na oparach. Na szczęście, niedługo później po raz pierwszy usłyszałem o koncepcji łączenia obowiązku z przyjemnością. To dało mi siłę, żeby skończyć moje kanu. Zagadnienie to omówię szczegółowo w dalszej części książki, a w tym miejscu wyjaśnię tylko, że polega ono na połączeniu obowiązkowego i nieprzyjemnego zadania z natychmiastową nagrodą. Jeżeli jesteś w stanie przekupić samego siebie i skłonić się do ciężkiej pracy, skończenie tego, co zacząłeś, przestaje być gigantycznym obciążeniem dla twojej silnej woli i zmienia się w realizowanie czegoś przyjemnego. Dzięki zastosowaniu miłego skojarzenia. Nagrodą, którą połączyłem ze struganiem kanu, było słuchanie moich ulubionych płyt. Coś, na co rzadko mam czas. No bo sam przyznaj, kiedy ostatnio wysłuchałeś swojej ukochanej płyty od początku do końca, bez żadnej przerwy? Nagle otworzył się przede mną zupełnie nowy świat. Skoro potrafię sprawić, żeby nieprzyjemne zadanie stało się znośne, dzięki połączeniu go z czymś, co naprawdę lubię, to mogę w ten sposób zrealizować każdy, nawet najtrudniejszy projekt. Kiedy to sobie uświadomiłem, zacząłem pogłębiać wiedzę na temat wytrwałości i tego, jak skończyć rozpoczętą pracę, pomimo instynktownego oporu. Jak możemy zapanować nad naszymi najgorszymi instynktami? I robić to, co chcemy i kiedy chcemy, nie czekając, aż termin zacznie nas gonić. Jak możemy zwrócić uwagę na naszą uwagę i robić to, co jest najtrudniejsze, czyli funkcjonować w warunkach dużego dyskomfortu. Wierzę, że stworzyłem systemy, które można stosować niemalże w każdej sytuacji. W tej książce opisałem wiele z nich. Nie stosuję ich wszystkich przez cały czas. Ale większość z nich pomoże większości ludzi. Tak jak zwykle, napisałem tę książkę dla siebie i odczuwam radość i dumę z tego, że mogę się podzielić z tobą swoimi odkryciami. Mam nadzieję, że ci się przydadzą i pomogą ci osiągnąć dokładnie to, czego pragniesz. I mam też nadzieję, że zmuszą cię do tego, żebyś raz po raz przesłuchał swoje ulubione płyty. Co będzie? Wygrano samą w sobie. Rozdział pierwszy. Przestań myśleć i zacznij działać. Esther myślała o tym jakiś milion razy. Miała biurową pracę bez przyszłości, w której tkwiła co najmniej od 6 lat i fantazjowała, jakby to było, gdyby nie musiała się użerać z monotonną papierkową robotą, wypełniać poleceń surowej szefowej i zaprowadzać swojego 2-letniego synka do żłobka na cały dzień. Co mogła zrobić, żeby spełnić te marzenia? Przecież musiała pracować, żeby zapewnić byt rodzinie. Wpadła na pomysł. Postanowiła, że założy własną firmę wypiekającą domowe ciasta na sprzedaż. To wszystko było tylko fantazją, myślą, która zrodziła się w jej głowie podczas trudnych dni w pracy. Ale któregoś dnia Esther poczuła, że coś się zmieniło. Wreszcie podjęła decyzję. Zrobi to. Pieczenie ciast było przecież jej prawdziwą pasją. Przez wiele lat piekła torty i ciasteczka dla przyjaciół i wszyscy powtarzali jej, że powinna zrobić z tego biznes. A więc może to wcale nie był aż taki zły pomysł? I tak rozpoczęła się długa droga Esther do otwarcia własnej firmy, oferującej domowe wypieki. Nie rzuciła pracy od razu, ale złożyła wniosek o 2-tygodniowy urlop, żeby wybadać grunt. Najpierw zdobędę potrzebne informacje, pomyślała. Uznała, że musi poukładać sobie wszystko w głowie, zanim podejmie jakiekolwiek dalsze kroki. Im bardziej będzie przygotowana i im większe będzie miała plany, tym lepiej. Zamierzała zdobyć wszystkie dostępne informacje na temat tego, jak założyć własną firmę oferującą wypieki, od przepisów kucharskich po zarządzanie finansami. Planowała również przeprowadzić ankietę wśród znajomych i sąsiadów, żeby poznać potrzeby rynku. Wszystko zaczynało nabierać kształtu w jej głowie. Niestety. Jakikolwiek był ten kształt, wszystko zaczęło się i skończyło w głowie Esther. Myśl o tym, że będzie musiała nauczyć się wszystkiego, co wiąże się z założeniem i prowadzeniem firmy wypiekającej ciasta, sparaliżowała ją i zniechęciła do jakichkolwiek działań. Podatki, formularze, dzierżawa. Przecież ona chciała tylko piec ciasta. Kiedy nadszedł urlop, Esther wciąż znajdowała inne rzeczy do roboty niż to, co sobie wcześniej zaplanowała. Robiła sobie drzemki w ciągu dnia, spędzała czas z synkiem, realizowała różne domowe projekty i nadrabiała zaległości z koleżankami i sąsiadkami, nie podejmując nawet tematu marketingu jej wymarzonej firmy. Za bardzo przejmowała się tym, co się stanie, gdy zacznie głośno mówić, że chce założyć własny biznes. Może ludzie pomyślą, że jest zbyt ambitna lub ma za mało talentu i będą wieścić jej porażkę? Albo co gorsza, sukces? Esther nie mogła uporać się z myślą, że inni będą od niej za dużo oczekiwać. I tak, upłynęły 2 tygodnie, które zamieniły się w prawdziwe wakacje. Wracając do pracy, Esther nadal myślała o założeniu własnej firmy. Ale to wciąż była bardziej fantazja niż realny plan. Czuła, że będzie jeszcze wracać do tego pomysłu miliony razy. Czym jest realizacja? Jak myślisz? Co w tej historii poszło nie tak? Czy Esther nie była wystarczająco skoncentrowana na swoim planie? Zabrakło jej samodyscypliny lub wytrwałości? Nie przeszła do działania. Jeśli uważasz, że zabrakło wszystkich tych elementów, to tak naprawdę masz na myśli jedno. Esther nie przeszła do etapu realizacji. Realizacja jest związana z koncentracją, samodyscypliną, działaniem i wytrwałością, ale nie jest synonimem żadnego z tych słów, lecz połączeniem ich wszystkich. To trochę tak jak z tymi wielkimi japońskimi animowanymi robotami, które powstają przez połączenie mniejszych części pochodzących z innych robotów. Na przykład Power Rangers albo Voltron. Każdy mniejszy robot stanowi pewną część dużego robota i tak samo każdy z czterech elementów – koncentracja, samodyscyplina, działanie i wytrwałość – można porównać do części ciała, która w połączeniu z pozostałymi tworzy całość – realizację. Głowa. Koncentracja. Realizacja planu wymaga odpowiedniej koncentracji. Koncentracja kojarzy się z głową, ponieważ sprawia, że myślisz o danym zadaniu i skupiasz się na nagrodzie. Koncentracja kieruje twoimi myślami i działaniami w stronę osiągnięcia zamierzonego celu, bo musisz wiedzieć, że w realizacji planu nie chodzi o samo podjęcie wysiłku. Ważne jest to, aby był on skoncentrowany na jednym celu. Koncentracja sprawia, że żaden wysiłek nie jest marnowany. Człowiek widzi przed sobą tylko jedną linię, dlatego idzie prostą drogą do wyznaczonego celu. Wracając do sytuacji Ester, gdyby skupiła się na marzeniu założenia firmy, lepiej zadysponowałaby swoim wolnym czasem i zaplanowałaby sobie takie zajęcia, które przybliżyłyby ją do spełnienia tego marzenia. Kręgosłup. Samodyscyplina. Kręgosłupem realizacji jest samodyscyplina, która sprawia, że zabierasz się do pracy, gdy jest to potrzebne. Nawet jeśli nie masz ochoty, jest to umiejętność kontrolowania samego siebie i wytrwałego koncentrowania się na tym, co należy zrobić, pomimo pokus i różnych rzeczy rozpraszających twoją uwagę. Ten element jest kluczowy dla realizacji planu, ponieważ to on daje ci siłę do regulowania twoich myśli, uczuć i działań oraz skupienia ich na celu, który jest dla ciebie ważny. Bez samodyscypliny nie byłbyś w stanie konsekwentnie pracować aż do samego końca. No przecież o to w tym wszystkim chodzi. Tak jak głowa jest połączona z kręgosłupem, tak samo koncentracja jest połączona z samodyscypliną. Jeżeli skupiasz się na tym, co musisz zrobić, samodyscyplina pojawia się naturalnie. I podobnie, jeśli jesteś zdyscyplinowany, łatwiej ci będzie się skupić na tym, co masz do zrobienia, nie pozwalając, aby cokolwiek rozproszyło twoją uwagę. Samodyscyplina, podobnie jak kręgosłup, trzyma cię w wyprostowanej pozycji, żebyś nie upadł i nie zamienił się w bezwładną masę. Gdyby Ester była wystarczająco zdyscyplinowana, oparłaby się pokusie spędzania całego wolnego czasu na przyjemnościach. Nie ma nic złego w porządnym wyspaniu się ani w spędzaniu czasu z bliskimi. Ale jeśli poświęcasz na to cały swój czas i nie robisz nic produktywnego, równowaga zostaje zaburzona. Przyjemności są ważnym elementem życia, ale jeśli wypełniają zbyt dużą część twojego czasu i uniemożliwiają ci wydajną pracę, stają się problemem. Dłonie i stopy. Działanie. Działanie, czyli dłonie i stopy realizacji, to wykonywanie małych kroków do przodu i uczynienie z nich priorytetu. Dzięki nim realizacja staje się czymś więcej niż koncentracją i samodyscypliną. To zamiar, który zdołał się przekształcić w czyn. To drobne kroki, które zmieniają rzeczywistość i prowadzą cię od punktu A do punktu B, czyli z miejsca, w którym jesteś teraz, do miejsca, gdzie spełnią się twoje marzenia. Jest to widoczny aspekt realizacji. Można go zaobserwować, zmierzyć i ocenić pod kątem twoich celów. Dlatego działanie jest niezbędne do zrealizowania planów i osiągnięcia celów. Bez niego plan pozostaje czymś abstrakcyjnym, a cele pozostają tylko marzeniami. Gdyby Ester przeszła do działania i zaczęła realizować choćby pierwszą część swojego planu, czyli poszukałaby potrzebnych informacji, wykonałaby pierwszy mały krok w stronę spełnienia marzeń i otwarcia własnej firmy. Serce. Wytrwałość. I wreszcie dochodzimy do sedna realizacji, czyli do wytrwałości. Można ją zdefiniować jako mocne trzymanie się czegoś, pomimo różnych przeszkód, które próbują cię od tego oderwać. Jest to uparte trzymanie się obranego kursu, nawet w obliczu trudności. Nie wystarczy, że przejdziesz do działania. Musisz pracować tak długo, aż skończysz. Realizacja wymaga zapału, dzięki któremu będziesz iść naprzód bez względu na utrudnienia, przeszkody albo różne rzeczy rozpraszające twoją uwagę. Wiele wartościowych celów wymaga nie tylko posiadania wielkiego ducha, ale też mocnego serca, które pozwoli na przebiegnięcie całego maratonu. Jeżeli twoje serce nie jest w dobrej kondycji, prawdopodobnie zatrzymasz się w połowie drogi i poddasz, zanim dotrzesz do linii mety. Czy Ester była na tyle wytrwała, żeby mogła spełnić swoje marzenie? Wydaje się, że w jej przypadku nawet nie możemy zadać takiego pytania, ponieważ o wytrwałości możemy mówić dopiero wtedy, gdy ktoś rzeczywiście przeszedł do działania i realizował swój plan na tyle długo, żeby napotkać na swojej drodze pierwsze przeszkody. Ester skończyła, zanim w ogóle zaczęła. Dlatego kwestia wytrwałości nie zdążyła się tutaj w ogóle pojawić. To już koniec. Przedstawiłem ci cztery elementy. Koncentrację, samodyscyplinę, czyn i realizację, które w połączeniu ze sobą tworzą super robota o nazwie realizacja i skończenie tego, co zacząłeś. Jeżeli człowiek potrafi połączyć ze sobą koncentrację, samodyscyplinę, czyn i wytrwałość i widzi, jak dzięki temu jego marzenia zamieniają się w rzeczywistość, odczuwa ogromną satysfakcję i spełnienie. Skoro jednak realizacja jest czymś tak wspaniałym, dlaczego nie jest obecna przez cały czas w naszym życiu? Krótka odpowiedź brzmi: bo to jest trudne. A długą odpowiedź, wyjaśniającą również, dlaczego to jest trudne, poznasz za chwilę. Dlaczego nie przechodzimy do realizacji? Kiedy zastanawiamy się nad tym, co chcielibyśmy robić, co powinniśmy robić, albo co muszą zrobić inni, zazwyczaj jesteśmy ekspertami. Wpadamy na szalone pomysły, a w naszych głowach rodzą się gotowe plany. Bez trudu potrafimy sobie wyobrazić ostateczny efekt. Ale gdy trzeba ruszyć się z krzesła i przejść do działania, jesteśmy nie tylko amatorami, lecz również niechętnymi uczestnikami całego przedsięwzięcia. Często brakuje nam koncentracji, samodyscypliny i chęci działania, a także wytrwałości, czyli cech potrzebnych do tego, żeby wykonać określone zadanie. Czasami ruszamy do boju, mimo że w naszym ciele brakuje głowy. Innym razem nie mamy dłoni i stóp albo serc. Myślimy, że jesteśmy w stanie po prostu przywołać te części i utworzyć z nich całość. Ale gdy docieramy na pole bitwy, odkrywamy tylko, że to nie jest takie proste, jak myśleliśmy. Ekscytacja i entuzjazm, które towarzyszyły nam na etapie snucia marzeń i tworzenia planów, gasną, gdy tylko sobie uświadomimy, ile ciężkiej pracy musimy włożyć w to, żeby zamienić te marzenia w rzeczywistość i wprowadzić nasze plany w życie. Nie przechodzimy do etapu realizacji, a naszym problemem wcale nie jest brak umiejętności czy inteligencji. O nie, nie realizujemy naszych planów z dwóch głównych powodów. Mamy ogromny wybór, po pierwsze, taktyk blokowania i po drugie, psychologicznych barier, które przeszkadzają nam w skończeniu tego, co zaczęliśmy. Oto omówienie obu tych kategorii. Taktyki blokowania. Taktyki blokowania dotyczą niewłaściwego wykorzystywania czasu i energii, przez co nie podejmujemy niezbędnych działań. Są to metody polegające na sabotowaniu siebie samego, które może mieć charakter świadomy. Wspomniane taktyki obejmujące po pierwsze wyznaczanie złych celów, po drugie prokrastynację, czyli odkładanie pracy na później, po trzecie uleganie pokusom albo czynnikom rozpraszającym uwagę i po czwarte nieumiejętne zarządzanie czasem utrudniają nam maksymalne wykorzystanie sił i energii do tego, aby zrobić coś produktywnego. Wyznaczanie złych celów. Jedną z metod utrudniania samemu sobie realizacji planów jest wyznaczanie złych celów, czyli na przykład takich, które są zbyt abstrakcyjne albo wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Wyznaczanie niewłaściwych celów jest jak kupowanie złej mapy przed wycieczką samochodową. Uniemożliwia realizację planu, ponieważ wskazówki są niewłaściwe i powodują dezorientację. Ostatecznie tracimy cierpliwość i chęć do kontynuowania naszej podróży i kończymy ją w połowie drogi. Kiedy nasze cele są zbyt abstrakcyjne, nie jesteśmy w stanie określić, co powinniśmy zrobić, żeby je osiągnąć. Jeżeli na przykład stwierdzimy, że naszym celem jest żyć zdrowiej, ale nie określimy przy tym, co rozumiemy przez słowo zdrowiej, maleje prawdopodobieństwo, że podejmiemy odpowiednie kroki, aby ten cel osiągnąć. Chcemy działać, ale nie wiemy jak. Gdy nasze cele są zbyt ambitne albo niemożliwe do osiągnięcia przez żadnego śmiertelnika, czujemy się tak, jakbyśmy patrzyli na niemożliwie wysoką drabinę bez szczebli. Cały urok tego podejścia polega na tym, że nikt nie może nam zarzucić, że za mało się staramy, bo nie ma szczebli, po których moglibyśmy się wspiąć. Jesteśmy zwolnieni z poczucia winy związanego z tym, że nic nie zrobiliśmy. Weźmy na przykład dyrektora fabryki, który stawia sobie za cel, żeby podwoić produkcję, nie biorąc pod uwagę rzeczywistych ograniczeń logistycznych. Skoro cel jest niemożliwy do osiągnięcia, to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy dyrektor przejdzie do działania, czy nie. Dzięki temu unika on problemów i nie czuje się winny, że nic nie robi. Prokrastynacja. Jest to jedna z najczęściej stosowanych taktyk. Z jakiegoś powodu wszyscy mamy niezwykły dar odkładania pracy. Tak długo, aż nie będziemy mieli wyjścia, dosłownie do ostatniej minuty. Prawdę mówiąc, jesteśmy tak utalentowani w odkładaniu pracy na później, że potrafimy przekonać innych, a nawet samych siebie, że pracujemy, chociaż wcale tego nie robimy. Jednym z rodzajów prokrastynacji jest niekończące się planowanie. Planujemy naszą pracę w najdrobniejszych szczegółach. A gdy skończymy, stwierdzamy, że albo nasz plan wymaga rewizji, albo nie powinniśmy się w ogóle do tego zabierać. Potem planujemy nową pracę i tak dalej, przez cały czas pozostając w błogiej nieświadomości i nie zdając sobie sprawy, że całe to nasze planowanie jest formą prokrastynacji. Tak naprawdę powinniśmy nazwać je produktywną prokrastynacją, ponieważ mamy wrażenie, że dokąd zmierzamy, choć w rzeczywistości drepczemy w miejscu. Kiedy wiemy, że jesteśmy w stanie odłożyć na później moment zabrania się do nieprzyjemnej pracy, robimy to regularnie, ponieważ jest to proste, wygodne i niestresujące. W ten właśnie sposób wiele historii, które mogłyby mówić o sukcesie, kończy się tylko na gdybaniu. Niekończące się pasmo później zostaje ostatecznie wplecione w pętlę nigdy. Pokusy i czynniki rozpraszające uwagę. Droga realizacji byłaby dużo łatwiejsza, gdyby wyglądała jak długi korytarz z pustymi ścianami po obu stronach. Jeżeli nie masz wyboru, równie dobrze możesz zabrać się do roboty i pracować. Ale tak nie jest. Twoja droga jest ozdobiona rozmaitymi, błyszczącymi świecidełkami, lśniącymi znakami objazdu i zachęcającymi przystankami. W dzisiejszych czasach nie brakuje pokus i czynników rozpraszających uwagę. Nawet zwykłe powiadomienie wyświetlone na ekranie telefonu powoduje zalanie naszego mózgu substancjami chemicznymi, dającymi uczucie zadowolenia, które sprawiają, że przyklejamy się do naszych telefonów jeszcze dłużej. Oto prosty przykład. Pewna specjalistka od marketingu dostała za zadanie, aby wymyślić kampanię promującą nowy produkt. Dobrze wie, na czym polega ta praca. Musi wyszukać różne informacje, napisać raporty i przygotować prezentacje. Jednak zamiast zabrać się do pracy i skoncentrować na tym, co ważne, dzięki czemu mogłaby szybciej wykonać swoje zadanie, marnuje całe godziny na rozmowach na Snapchacie, na oglądaniu niekończącej się pętli filmów na YouTubie i na przeglądaniu zdjęć na Instagramie. Ostatecznie może i znajdzie potrzebne informacje, napisze raporty i przygotuje prezentacje, ale najprawdopodobniej nie będą one odzwierciedlały jej pełnego potencjału. Oczywiście, nie jesteśmy w stanie usunąć wszystkich pokus z naszego otoczenia. Zresztą, to nie one stanowią prawdziwy problem. Naszym problemem jest to, że nie wiemy, jak sobie z nimi poradzić. Tymczasem, nawet jeśli jest ich bardzo dużo i bombardują nas ze wszystkich stron, istnieją dwa sposoby na to, żeby przejąć kontrolę nad sytuacją. Strategiczne unikanie i zdrowe, umiarkowane użycie. Możemy zastosować różne strategie w celu uniknięcia pokus. Jeżeli na przykład rozpraszają nas częste powiadomienia wysyłane przez media społecznościowe, możemy wyznaczyć określone odcinki czasu, w trakcie których będziemy wylogowani z tych portali i skupimy się na pracy. Oprócz tego możemy radzić sobie z czynnikami rozpraszającymi uwagę w zdrowy i produktywny sposób. Nie musimy całkowicie rezygnować z kuszących i przyjemnych form spędzania czasu tylko po to, żeby skutecznie realizować nasze plany. Co więcej, nie powinniśmy tego robić. Zasłużona przerwa spędzona na rzeczach, które sprawiają nam przyjemność, pomoże nam naładować akumulatory i sprawniej funkcjonować, gdy wrócimy do pracy. Konieczna jest jednak odpowiednia dyscyplina.